A komu to potrzebne i do czego?
Mimo że twierdzili, że mają gumowe ucho, to nauczyli się rozpoznawać i dają radę. Jest kłopotliwa, bo można nauczyć się zupełnie niechcących błędów.
Radzenia sobie z tym szarością dnia codziennego w okresie zimowym, to jest puszczanie sobie głosów ptaków. To świat ukryty za tymi dźwiękami zaczyna się przed nami otwierać.
I tak nauczyłem się błędu. I to na wiele lat. I podam przykład.
Aplikacja nie wykryto śpiewu ptaków.
Dzień dobry. Często pytacie o to, w jaki sposób nauczyłem się głosów ptaków, jak umiem je rozpoznawać, czy ta nauka jest trudna, ile czasu mi to zajęło, jakie stosowałem techniki. I może się wydawać, że jesień nie jest najlepszym czasem, żeby o tym opowiadać, bo przecież ptaki już niemal nie śpiewają, głównie to są jakieś głosy kontaktowe, ale tak się składa, że ja uczyłem się przez cały rok, niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, czy śpiewało na zewnątrz, czy też nie śpiewało, bo ptaków, głosów ptaków można się uczyć przez cały rok. Opowiem Wam o moich doświadczeniach, o moich błędach, które popełniłem. Kto wie, może komuś to będzie pomocne. Nie mówię, że to będzie recepta, jak się nauczyć głosy ptaków, bo każdy z nas dźwięków uczy się inaczej. Każdy z nas ma inne ucho i każdy z nas inaczej uczy się dźwięków. Zatem jednym będzie ta nauka przychodziła łatwiej, innym trudniej. Jednym szybciej, drugim wolniej. A jedni może i nigdy się tego nie nauczą, natomiast nie należy tak nigdy zakładać. Mam kolegę, świetnego ornitologa, który całe życie zakładał, że się nauczy głosów ptaków. I w sumie sam nie wie, kiedy jednak ich się wszystkich nauczył. Teraz nie ma żadnego problemu z oznaczaniem ptaków. Wszystko słyszy tak, jak trzeba. Na pewno może się zdarzyć tak, że ktoś może mieć jakieś problemy ze słuchem, czyli może nie dosłyszeć, albo w ogóle nie mieć słuchu, może nie słyszeć jakichś częstotliwości. No tutaj specjalnie rozwiązania żadnego nie przyniosę. Takie osoby będą miały trudności z uczeniem się rozpoznawania śpiewu ptaków. Natomiast osoby, które słuch mają w porządku, nie powinny mieć problemu z tym, żeby się nauczyć. Wszystkie osoby, które mi powtarzały, że się nigdy nie nauczą, no tacy mam na myśli takich ornitologów, którzy chcieli chodzić w teren, dużo chodzili w teren, dużo badali ptaków, w końcu się tych głosów nauczyli i mimo, że twierdzili, że mają gumowe ucho, to nauczyli się rozpoznawać i dają radę. W każdym razie nie jest to łatwe, nie jest to coś, co można się nauczyć z dnia na dzień, no chyba, że ktoś ma jakiś super talent. Mi to zajęło kilka lat, a tak naprawdę jeszcze nie mogę powiedzieć, że umiem wszystkie gatunki ptaków, które w Polsce się pojawiają, rozpoznawać, bo byłaby to nieprawda. Na pewno są takie, których bym rozpoznać nie umiał. Ponadto trzeba pamiętać, że niektóre głosy ptaków się zmieniają w czasie. Ptaki mogą zaśpiewać coś inaczej, dać jakiś inny głos kontaktowy, który się gdzieś pojawił, a potem zostaje przez nie powtarzany. Jest coś nowego, więc cały czas tych głosów się uczę. Kiedy zaczynałem moją przygodę z ptakami w wieku mniej więcej 5 lat, podstawą ich rozpoznawania w terenie był Atlas Jana Sokołowskiego, ptaki polski. Ktoś powie, że najlepszy na świecie atlas do rozpoznawania ptaków. Nie, nie najlepszy, chociaż w tamtych czasach ogólnie dostępny, można powiedzieć, że masowy, bo najliczniejszy na rynku i pod tym względem faktycznie najlepszy, no bo był. Natomiast no, z pewnością nie jest to najlepszy atlas do oznaczenia ptaków Polski. Niemniej ja oczywiście dalej go mam na półce, już ze względów sentymentalnych i ciekawych informacji, które tam niekiedy Sokołowski zawierał. Na przykład ile ptak składa jaj, co kompletnie nie jest przydatne w tym, żeby ptaka w terenie oznaczyć. Więc tak to było. Natomiast nie było sposobu, żeby rozpoznawać ptaki po głosie. Chodziłem sobie po terenie, szukałem ptaków, co udało się zaobserwować. No i czasami było tak, że zaobserwowałem ptaka, który śpiewał. Czyli uczyłem się tego głosu ze śpiewu. Szybko odkryłem, że różne gatunki śpiewają inaczej. Bardzo szybko nauczyłem się rozpoznawać ziębę, trznadla czy sosnówkę. I fajnie, bo taka nauka w terenie można powiedzieć, że jest najlepsza, ale w momencie, kiedy nie ma weryfikacji, czy aby na pewno to, co słyszę, jest tym, co mi się wydaje, to czasami zdarzają się błędy. I tak nauczyłem się błędu. I to na wiele lat. I podam przykład. Kiedyś blisko domu widziałem na drutach siedzącą sobie pliszkę siwą. No i jak ona pięknie, ślicznie śpiewała. Został mi ten głos w głowie i teraz wszystkim mówię, tu, proszę bardzo, śpiewa pliszka siwa. Charakterystyczny głos, piękny. To, czego nie zauważyłem w tym momencie, kiedy widziałem tą pliszkę siwą na drucie, to, że na słupie obok, bardzo blisko, siedział kopciuszek i to on śpiewał i to jego głos skojarzyłem z piszką, którą widziałem obok. Zatem nauczyłem się błędu i ten błąd ze mną został na kilka lat i dopiero po kilku latach mogłem go zweryfikować, że to nie jest głos Pliszki Siwej. Bo się nauczyłem, przyjąłem to za pewnik i ze mną zostało. Zresztą nie tylko tak, bo jeszcze w wieku powiedzmy 10-11 lat mogłem sobie dać rękę uciąć, że to jest śpiew wilgi, a tak naprawdę był to głos drozda śpiewaka, bo się nauczyłem z terenu z błędem. Śpiewał inny ptak, obserwowałem innego w pobliżu i taka lipa się zdarzyła. Więc nauka z terenu jest fajna, ale w momencie braku weryfikacji jest kłopotliwa, bo można nauczyć się zupełnie niechcący błędów. Można też się świetnie nauczyć, bo ziębę się nauczyłem rozpoznawać w wieku 7 lat i to już mi zostało na zawsze i to jest poprawne. Natomiast no, trzeba uważać.
Niestety, kiedy uczyłem się głosów ptaków, w moim otoczeniu nie było nikogo, kto by mógł weryfikować to, co słyszę w terenie. Czyli nie było nikogo, kto by się na tych ptakach znał. Byłem samoukiem, uczyłem się z książki. Jak już się nauczyłem czytać, to czytałem o tych ptakach, co było bardzo pomocne w ich rozpoznawaniu, ale generalnie głównie operowałem w terenie wzrokiem, a świat dźwięków ptasich, mimo że był tuż obok, tak jakby nie istniał. Nie było dla mnie sygnałem, że słyszę coś w krzakach, że mam tam szukać ptaka. Nie. Gdy zobaczyłem ruch, to tak. Natomiast no, ewidentnie tego brakowało. Nie pomagało też to, że w książkach były opisy głosów ptaków. Początkowo, jak byłem mały, nie umiałem czytać. Sobie myślałem, o, że jak zacznę to czytać, to tam było napisane, że jest głos wabiący, a tak naprawdę chodzi o głos kontaktowy. Mi się zawsze wydawało, że jak się nauczę to porządnie czytać, to ja teraz będę odczytywał ten głos wabiący tymi literkami, tym kodem zapisany i teraz będę mógł przywabiać ptaki do mnie. Nie, to tak nie działa. Jest to głos kontaktowy opisany literkami, no bo innego specjalnie sposobu nie było, a tak naprawdę nawet jak już się nauczyłem czytać, nijak się ten opis miał do tego, jak ja słyszałem ten dźwięk wydawany przez ptaki. Więc tutaj nic nie pomogło. Dopiero się wszystko zmieniło, kiedy w wieku 13, a właściwie 14 lat, no, życie rzuciło mnie do Gdańska. Wcześniej mieszkałem na wsi, w lesie, bardzo fajne warunki do uczenia się ptaków, no ale ptakami się interesowałem tak jak to młody chłopak. Raz bardziej, raz mniej, bo jeszcze była jakaś historia, jakieś dinozaury, jakieś samoloty, samochody, różne takie rzeczy, zainteresowania, ale też zawsze były te ptaki, cały czas się przewijały. Natomiast kiedy sprowadziłem się do Gdańska, to ptaki znowu wróciły tak mocniej. No, zabrakło mi tej przyrody zdecydowanie w mieście, tego co miałem na co dzień na wsi wcześniej, więc był to pewien kłopot, a ptaki były takim właśnie łącznikiem z tą naturą. I tutaj poznałem prawdziwych ornitologów, ludzi, którzy jak zabrali mnie w teren, umieli wszystko rozpoznawać po głosie. I byłem w szoku, ile tak naprawdę, idąc w zwykłym terenie, w zwykłym lesie, ile jest ptaków dookoła, które ja wcześniej ignorowałem. Te dźwięki dla mnie były, no były, no ale co z tego? Ale za tym dźwiękiem się kryje taki, za tym samiec, za tym samica. Tego się dowiedziałem i zapragnąłem umieć tak samo. I tak naprawdę najlepszą formą uczenia się głosów ptaków jest właśnie pójście w teren z kimś, kto nam wskaże, który to jest głos. Najlepiej jeszcze tego ptaka pokaże, o nim opowie. Bo to jest najlepsza nauka. Mamy dźwięk do zapamiętania, mamy całe otoczenie do zapamiętania, czyli siedlisko, z automatu nam wchodzi w głowę, że ten ptak żyje właśnie w takim lesie. O, jest myśli królik, śpiewa na świerku, są świerki, wchodzi to w głowę. Więc zapamiętujemy otoczenie, no i zapamiętujemy też wygląd taka, jeśli uda się go zobaczyć. I to jest super. I fajnie, i tak się uczyłem trochę ptaków, natomiast to nie wystarczyło. Dlatego, że takich wyjść z zawodowcami było po prostu za mało, a ja chciałem szybciej, więcej, prościej. I wtedy pomyślałem, że nauczę się głosów ptaków z nagrań. Pierwsze nagrania ptaków, jakie kupiłem, to była kaseta Głosy Ptaków Polski autorstwa Zdzisława Pałczyńskiego. Kaseta bez zapowiedzi, no i sprawa nie była prosta. Dlaczego kaseta? No dlatego, że akurat w tamtym czasie na odtwarzacz CD nie było nas stać tutaj. A posiadałem magnetofon stary, bo stary, bez żadnego miernika czasu, więc jak chciałem mierzyć czas, trzeba było mieć zegar, stoper, cokolwiek. W każdym razie miałem ten tą kasetę. Bez zapowiedzi trzeba było dokładnie śledzić minuta po minucie czas odtwarzania, żeby wiedzieć, gdzie się jest akurat i co akurat słychać. Były też dostępne kasety z zapowiedziami, no ale akurat ja kupiłem taką bez i w sumie byłem zadowolony, bo łatwiej było mi potem siebie samego sprawdzać. Tylko że początkowo stwierdziłem, że będę siedział tutaj z listą i sobie tak słuchał i wiedział, co teraz śpiewa. No i fajnie. I słuchałem w ten sposób i udawało mi się te dźwięki gdzieś tam zinterpretować, który teraz akurat leci. No ale była lipa. Lipa taka, że nijak to nie chciało zostać w głowie. Co z tego, że słuchałem, co z tego, że włączałem? Nic z tego. Z kaset, bez zapowiedzi się nie udało. Czyli pomysł był zły. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że u mnie lepiej działa w moim przypadku jakieś zapamiętywanie nie tylko samego dźwięku, ale także i dźwięku z obrazem. Jeśli się tego obrazu nie ma, a jest tylko dźwięk, no to ta nauka szła gorzej, zdecydowanie gorzej. Komuś będzie szło lepiej, ale mi szło gorzej. Kasety u mnie się nie sprawdziły. Przełomem były dopiero płyty CD. Na początku liceum udało mi się otrzymać nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce. Mała nagroda finansowa, która starczyła na to, żeby kupić mój pierwszy odtwarzacz CD, jakąś taką wieżę, już z pilotem, gdzie można było wszystko wyświetlić, zmieniać fajnie, i kupiłem sobie też pierwsze płyty z głosami ptaków Pałczyńskiego. Teraz sprawa była prosta. Po pierwsze, mogłem dokładnie wiedzieć, który numer nagrania co śpiewa. Po drugie, mogłem sobie odtwarzać to na przykład w pętli, co było bardzo ważne. Po trzecie, mogłem sobie to uruchamiać w dowolnym momencie, mogłem wrócić w łatwy sposób, bez skomplikowanego przewijania taśmy do tego, co akurat śpiewa. Dołożyłem do tego jeszcze jeden element. Kiedy puszczałem sobie głos ptaka, na przykład w kółko, brałem sobie Atlas. W tamtych czasach to był też kupiony chyba wtedy Atlas Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego Larsa Jonsona. To wtedy był hicior, który zastąpił wcześniejsze polskie wydawnictwa Dobrowolskiego czy właśnie Sokołowskiego. I tam było bardzo dużo informacji na temat tego, jakie są cechy do rozpoznawania ptaków i niesamowite obrazy malowane przez Jonsona. I ta książka i płyta, dźwięk odtwarzany w kółko, uczyłem się i tak uczyłem się przez cały rok. Spokojnie zimą. W ogóle stwierdziłem, że dla mnie, jako człowieka, który uwielbia ptaki, najlepsza forma radzenia sobie z tym szarością dnia codziennego w okresie zimowym to jest puszczanie sobie głosów ptaków. Do głosów ptaków tych podstawowych, gdzie one są tam po kolei, cała lista gatunków śpiewająca, dokupiłem sobie także płyty z koncertami ptaków. Bodajże Symfonia Natury i Wiosenne Koncerty Ptaków, jakoś tak, też Zdzisława Pałczyńskiego. I te płyty służyły mi i do zasypiania, i też działały jako budzik rano. Super sprawa, polecam swoją drogą się budzić głosami ptaków. Lepszy dzwonek niż ten, no ktoś może nie wstać, ale ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię do tego, te koncerty dały mi jeszcze jedną możliwość. Ja mogłem teraz w tych koncertach wysłuchiwać, co słychać w całym koncercie, gdzie są poszczególne gatunki, bardzo fajne i przydatne ćwiczenie, bo słyszałem wiele gatunków ptaków, mogłem sobie wyłapać, jakie tam są, a potem w liście sprawdzić, bo w tych płytach była oczywiście książeczka, jakie były utwory, gdzie było dane nagranie zrobione i też była informacja, jakie ptaki tam słychać i bardzo fajna metoda. I tak nauczyłem się tak naprawdę większości gatunków ptaków. Płyty Zdzisława Pałczyńskiego, później jeszcze Tomasz Ogrodowczyk, Jaki to ptak. Miałem też francuskie płyty, Roche, jakoś tak. W każdym razie ich za bardzo nie lubiłem. Wolałem zdecydowanie Pałczyńskiego, bo nagrania według mnie były ładniejsze, przede wszystkim dłuższe. Natomiast zaletą tych francuskich było to, że okej, nagrania były krótkie, ale było wiele wariantów danego gatunku ptaka, wiele wariantów śpiewu, bo trzeba mieć świadomość tego, że każdy ptak, każdy samiec może niekiedy tą piosenkę śpiewać troszeczkę inaczej. U śpiewaków to doskonale słychać. Śpiewaki w górach śpiewają zupełnie inaczej niż te śpiewaki tutaj na północy Polski. Wiadomo, że to śpiewaki, bo są charakterystyczne sposób prowadzenia tej piosenki, ale to nie jest ta sama piosenka. Więc pod tym względem te płyty były fajne, ale ja się nauczyłem zdecydowanie na płytach Zdzisława Pałczyńskiego.
Autoreklama. Ruszył sklepik Ptasiej Strefy, ptasiastrefa.pl, a w nim między innymi koszulki, kubki, termosy, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z Jajem. Kupując materiały Ptasiej Strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Kiedy poszedłem na studia, okazało się, że jest bardzo fajna strona internetowa. Strona Xenocanto. Jest to strona, gdzie miłośnicy ptaków, którzy nagrywają ich dźwięki, wrzucają te dźwięki z opisem gatunków. Też jest opis tego, co to jest za typ głosu, bo trzeba wiedzieć, że ptaki oprócz śpiewu mają też głosy alarmowe, mają głosy kontaktowe, albo nawet charakterystyczne potrafią być głosy żebrania, piskląt o pokarm do osobników dorosłych. Też mogą być charakterystyczne dla gatunku. I na Xenocanto jest zbiór wszystkich gatunków ptaków z całego świata, bo z całego świata ludzie tam wrzucają. Masa jest polskich gatunków. Co więcej, strona po części działa po polsku, że jak wpiszemy nazwę gatunku, który nas interesuje po polsku, to już ta wyszukiwarka znajdzie. Co więcej, możemy sobie odtworzyć, tam jest dużo tych różnych głosów i to są nie tylko śpiewy, ale też głosy kontaktowe, których często na płytach różnych brakuje albo jest ich niewystarczająco dużo. Czasami są takie głosy ptaków, które są niezbyt częste. Na przykład głos alarmowy włochatki nie na wielu płytach się zdarza, natomiast na Xenocanto można go znaleźć. I dzięki temu, że tam nauczyłem się tego głosu, czyli już umiejąc ptaki, ale właśnie jeszcze douczając się cały czas tych głosów kontaktowych, przysłuchiwałem właśnie, jakie mogą być wariacje na temat głosów alarmowych włochatki, udało mi się stwierdzić kilka ptaków, które odezwały mi się tym głosem na stymulację głosową, a prawdopodobnie, gdybym tego nie zrobił, to bym je pominął w terenie i na przykład jakieś stanowisko nie zostałoby wykryte. Więc strona Xenocanto bardzo fajna. Tam jest jeszcze duża zaleta taka, że możemy sobie obejrzeć, jak ten dźwięk wygląda, bo możemy sobie wyświetlić sonogram, czyli graficzne pokazanie tego dźwięku, co też się czasem przydaje. Jeśli chcemy na przykład porównać swoje nagranie, które mamy gdzieś zrobione z terenu, z jakimś gatunkiem ptaka, a brzmi podobnie, na ucho ciężko jest to podobieństwo znaleźć, wtedy przechodzimy do porównania sonogramu. Zatem Xenocanto jest takim jednym z narzędzi w internecie, z którego ja często korzystam, żeby sobie coś porównać, odsłuchać sobie różne warianty, zwłaszcza głosów kontaktowych, bo śpiewów to się nauczycie szybko. Myślę, że spokojnie, jak ktoś zimę porządnie przysiedzi, potrenuje jedną wiosnę, drugą wiosnę, to większość głosów, śpiewów będzie miało opanowane. Głosy kontaktowe są trudniejsze, ze względu na to, że jest ich dużo i wiele z nich pośród różnych gatunków jest do siebie podobnych. Tutaj już ta skala trudności jest wyższa. Mamy jeszcze głosy kontaktowe, które są tylko w nocy wydawane przez ptaki. Tak też się, są też takie, więc to już jest trudniejsze i takich dźwięków to najlepiej właśnie będzie szukać na Xenocanto, do czego zachęcam. Nie bać się tej strony internetowej, jest naprawdę bardzo fajna. Zresztą można sobie te dźwięki stamtąd pobrać i potem sobie je odsłuchiwać, żeby sobie je zapamiętać. Czyli można sobie samemu taką listę głosów ptaków stworzyć. Nie można ich oczywiście odsprzedawać, bo to są wszystko prawa Creative Commons, ale na własny użytek myślę, że bez problemu można sobie je pobrać i z nich korzystać w celach edukacyjnych, naukowych, uczenia się. No a co ja myślę o aplikacjach do rozpoznawania głosów ptaków? Uważam, że to jest niezłe narzędzie, które może pomóc w nauce głosów ptaków, natomiast nie zostawiałbym tego w ten sposób. Ja mam teraz aplikację, ja nie muszę sobie wbijać tego do głowy, bo ja aplikacjom do końca nie ufam. Nie ufam. Dlatego, że aplikacja zawsze będzie ograniczona mikrofonem, jaki mamy w telefonie. I wcale nie jest powiedziane, że super markowy, wypasiony telefon będzie idealnie współpracować z takim Birdnetem na przykład. Mój kolega ma jakiegoś Samsunga za wiele tysięcy złotych i jakoś sobie w miarę radzi ta aplikacja, ale co jakiś czas stwierdzam mu gatunki, które w Polsce nie występują i on do mnie dzwoni, że tutaj taki i taki amerykański. I to jest kwestia tego, że po prostu mikrofon jakiś dźwięk naszego ptaka mu zniekształca w taki sposób, że aplikacja odczytuje to jako coś, czego tutaj nie ma. No, nie ma rzeczy niemożliwych, mogą się zdarzyć. No, ale nie ciągle tej jednej osobie i ciągle ten sam telefon, więc to temu nie ufam. Przykład też nieufania aplikacjom. Aplikacja Merlin. Jeden z widzów sprawdził mój film z Bieszczad, gdzie było nagranie głosu nagranie głosu Drozda Obrożnego. No i mi tu pisze, no ale przecież Merlin pokazuje, że to jest Drozd śpiewak. A to dlatego, że ten widz sprawdzał to w innym miejscu, niż to było nagranie wykonane. Dlatego, że aplikacja sprawdza, gdzie się znajdujemy i sprawdza możliwości, jakie ptaki mogą tam występować. Jeśli ktoś z centralnej Polski puszczał ten dźwięk, no to ona interpretowała to jako Drozd śpiewak, dlatego że Drozd śpiewak ma wiele podobnych wstawek. Natomiast w momencie, kiedy się zaznaczyło górę, na której to było nagrane, od razu najwyższe prawdopodobieństwo, że jest to Drozd Obrożny, więc z aplikacjami to jest tak różnie. Często jest też tak, że aplikacja wykrywa nam kilka gatunków ptaków, bo śpiewa kilka, a nam chodzi o jednego, no i teraz który to jest z nich? Który to jest z nich? To jest też częsty problem i chyba nie do pokonania z aplikacją. Ja mogę powiedzieć, że tu śpiewa bogatka, tam śpiewa druga bogatka, tam modraszka innym głosem, tam jeszcze kowalik, a tutaj gdzieś pełzacz leśny w tej chwili i nie ma problemu, jestem jeszcze w stanie wskazać, w którym miejscu te ptaki są. Też aplikacje sobie czasami nie radzą, jeśli mamy jakieś głosy słyszane z daleka. I to nie jest kwestia tego, że aplikacja sobie nie radzi, bo ona by sobie poradziła, ale mikrofon daje jej po prostu słabej jakości materiał i ona z tego już tego ptaka może nie znaleźć, a uchem bez problemu. Niektóre gatunki ptaków spokojnie słychać do odległości 100 metrów. Słowika w bezwietrzną noc i z kilometra usłyszymy, nie ma problemu. Leci następny samolot. Więc jeśli chodzi o aplikację, jako dodatek do nauki ptaków tak, jako zamiennik nauki uważam, że nie. No i jeszcze jedno pytanie dotyczące nauki rozpoznawania głosów. A komu to potrzebne i do czego? I do czego? Co daje rozpoznawanie głosów ptaków w terenie? Powiem tak, kiedy ja się tego nauczyłem, to są dwie rzeczy, dwie sprawy. Pierwsza to jest taka ludzka, czysta przyjemność z tego, że rozpoznajemy, co się w terenie dzieje, dlatego że ten cały magiczny świat dźwięków, który przyjmujemy za coś, co jest. W ciągu dnia, jak idziemy, większość ludzi tak ma, zanim się uczy głosów ptaków, to po prostu te dźwięki są. Nagle, jeśli zaczynamy je rozpoznawać i identyfikować, to świat ukryty za tymi dźwiękami zaczyna się przed nami otwierać. Zaczyna się przed nami otwierać, zaczynamy dostrzegać, ile tych ptaków jest, ile ich tak nas, wokół nas otacza. Większości z nich nie widać. Weźmy ten las dookoła, tutaj, wszędzie. Pośród tych liści lata cała masa gatunków ptaków. Widać jakiegoś? No nie widać. Ale słychać przynajmniej 3 albo 4. I ja wiem, jakie to są ptaki. A wcześniej to po prostu byłyby dźwięki lasu. Więc to jest fajne i się otwiera. Natomiast zawodowo, jeśli chodzi o pracę ornitologa, no to jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że wiele gatunków ptaków stwierdza się wyłącznie na podstawie ich śpiewów. To, ile mamy par lęgowych, cały monitoring pospolitych ptaków lęgowych jest oparty na znajomości głosów ptaków, bo ptaki śpiewają w momencie, kiedy chcą się rozmnażać. To oznacza terytorium, a to można przełożyć potem na konkretną liczbę. Ile tych ptaków jest, czy jest ich coraz więcej, czy jest ich coraz mniej. Co więcej, wiele ekspertyz środowiskowych, ktoś chce inwestycje zbudować, trzeba zobaczyć, czy nie ma cennych gatunków, rozpoznaje się także za pomocą głosu, bo niełatwo te ptaki zobaczyć. To nie jest tak, że ornitolog idzie i wszystko widzi. Bardzo często jest tak, że idzie i słyszy, więc w pracy ornitologa jest to bardzo ważna rzecz. Zresztą ja widzę teraz, jak studenci, którzy chodzą ze mną na liczenia zimowe, jak oni ćwiczą głosy ptaków. Oni to wiedzą, że to będzie potrzebne i w ogóle i fajnie, bo naprawdę dobrze im to idzie. Zatem jest to z punktu widzenia pracy przydatne, ale z punktu widzenia samej obserwacji przyrody, natury, dla samej przyjemności wyjścia w teren, słuchajcie, naprawdę ile spacer w lesie, zwykły spacer w lesie, gdzie tylko podziwiamy przyrodę, oglądamy się dookoła, ile on dostaje plusików jeszcze, jeśli zaczniecie rozpoznawać ptaki, które śpiewają wokół Was. Warto spróbować. Możecie się nauczyć kilka gatunków, tak żeby się ich nauczyć i zobaczycie, jak to się coraz bardziej zaczyna przed Wami otwierać, więc naprawdę super. I żadna aplikacja tego nie zapewni, bo to jest tylko zamiennik, który nie zawsze będzie doskonały. Obiecałem, że opowiem, gdzie mi się aplikacja nie sprawdziła. No to opowiem. W tym roku wiosną byliśmy z kolegą szukać dzięcioła białoszyjego, a tak naprawdę hybrydów dzięcioła białoszyjego z dzięciołem dużym w okolicach parku Regana w Gdańsku. I w pewnym momencie słyszę dziwny dźwięk, śpiew, który przypomina, w sumie nie wiem co, bo przypomina głos pisklęcia, ale jest to ewidentnie śpiew. Ciągły, wysoki śpiew. Nie znam go. Jeśli go nie znam, od razu mi się uruchamia lampka, że może jest to coś rzadkiego, więc warto to zobaczyć. Szukamy ptaka, słychać go z wysokiego świerku. Siedzi na samym czubku. Jakiś filoskop. No to już się podniosło ciśnienie, jakaś fajna świstunka pewnie. Robimy zdjęcia z daleka, no ale tak, żadnych kresek na skrzydłach, nic ciekawego, ale śpiew wyjątkowy. Normalnie piskliwy, nietypowy, nieznany. No to mówię, dobra, to mi teraz aplikacja pomoże. Aplikacja, nie wykryto śpiewu ptaków. Mimo że widzę, nawet ten sonogram widzę w tej aplikacji tego dźwięku, nie wykrywa go, nie istnieje. Ale ten ptak był, mamy go na zdjęciu. Na szczęście miałem sprzęt, mikrofon, nagrałem go porządnie. Udało mi się też sonogram zrobić. Natomiast na podstawie zdjęć stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z piecuszkiem, bo ptak wygląda jak piecuszek, co prawda taki bardziej szarawy, więc być może jakiś podgatunek gdzieś bardziej północny szarego piecuszka, który jest aberrantem, czyli śpiewa w sposób nietypowy, bo to też się może zdarzyć. I posłuchajcie sobie. Tu macie głos typowy dla piecuszka. A teraz głos, który ja nagrałem w parku Reagana wraz ze zdjęciem tego dziwnego piecuszka. Więc taka ciekawa obserwacja, nietypowa. No i w tym drugim przypadku żadna aplikacja mi nie pomogła. Nie była w stanie mi pomóc, dlatego że głosy ptaków się zmieniają. Głosy ptaków są naprawdę tematem rozległym. Dlatego nie można mówić, że umie się wszystko. Można dużo umieć, można dobrze rozpoznawać ptaki. Ja czuję, że całkiem nieźle mi to idzie. Natomiast nie umiem wszystkiego, bo nie da się wszystkiego umieć. Bo co jakiś czas pojawiają się głosy, które są zupełnie nowe. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!